Jesteś 7 metrów pod ziemią. Ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Siedem metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Jesteś prawnikiem, pracujesz w korporacji,
tak.
A w czasie wolnym zgłębiasz, ale też upowszechniasz wiedzę na temat UFO i robisz to absolutnie na poważnie, podchodzisz do tematu sceptycznie, co oznacza, że dzisiaj nikogo nie będziesz przekonywał do tego, że UFO na pewno istnieje.
O, to już zależy.
To wyjdzie w praniu.
Tak.
Co sam o tym myślisz? Masz to mocno przemyślane? Jakie jest twoje stanowisko oficjalne?
Moje stanowisko oficjalne? UFO istnieje. Jeżeli miałbym odpowiedzieć najprościej, to musielibyśmy zacząć od tematu, czym jest w ogóle UFO, bo ta opowieść nie jest jeszcze dobrze opowiedziana w Polsce, a przynajmniej ona była opowiadana, kiedy istniały kluby ufologiczne, kiedy byli ufolodzy bardziej w mainstreamie i wtedy rzeczywiście myśmy nadążali za dyskusją, która działa się w innych częściach świata, głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest najmocniej dyskutowane. Natomiast w tym momencie u nas jakby UFO zmalało do obserwacji. Tak? To dzięki tym ostatnim amerykańskim doniesieniom UFO właściwie zmalało do obserwacji niezidentyfikowanego obiektu. I bardzo często, kiedy się zaprasza na przykład do różnych podcastów albo programów osoby sceptyczne, żeby się wypowiedziały na temat tego, co tam się w Ameryce dzieje, to zaczynają takie, no musimy pamiętać, że UFO to jest niezidentyfikowany obiekt, ale latający, nie chodzi o to, że to są kosmici czy coś takiego. No tak, ale nie do końca, dlatego że to słowo UFO, które powstało w latach 40. w Stanach Zjednoczonych, ono w tym momencie ono już jest zawłaszczone dla pewnego fenomenu. Dla fenomenu, ja bym powiedział taką definicję swoją roboczą, że to jest manifestacja nieziemskiej albo nieludzkiej inteligencji, bo nawet nie nieziemskiej, nieludzkiej inteligencji.
No, ja to mam dokładnie przed oczami, kiedy mówię i myślę UFO, tak?
Tak, ale no, często właśnie, bo to nie tylko obserwacje, bo jeszcze w tej dziedzinie na przykład mówimy o ludziach, którzy twierdzą, że byli uprowadzeni na statki. To nie jest już obserwacja, to już jest zupełnie coś innego. Mówimy o tym, kiedy cały dział ogromny, którym ja się też zajmuję prywatnie, interesuje najbardziej, w nim siedzę, to jest paleoastronautyka, czyli kiedy my odczytujemy na przykład starożytne mity albo badamy ślady kontaktu być może nieziemskiej, nieludzkiej cywilizacji z naszą cywilizacją na początku powstania człowieka. To jest też zupełnie inny dział, ale on jest bardzo blisko tego. Mamy jeszcze takie zjawiska może już na poły folklor, jak kręgi zbożowe, jak okaleczanie zwierząt, jak kryptydy, czyli obserwacja różnych, prawda, wielkich stóp i tak dalej. To wszystko krąży wokół tego nieznanego, które zbiorczo w kulturze popularnej nazywa się UFO, a to, o czym my najczęściej mówimy w polskim mainstreamie, teraz właśnie przyjął nową nazwę UAP, czyli ten niezidentyfikowany fenomen powietrzny, po to, żeby go ograniczyć tylko do tego takiego uchwytnego elementu, który, że tam się coś nagrało na radarze w Stanach, albo mam jakieś zdjęcie, film, amerykańscy wojskowi o czymś mówią. I teraz wracając do tego pytania, czy UFO jest prawdziwe?
Ale UFO w sensie tego statku, który przylatuje z innej planety?
Aha,
w tym sensie.
W tym sensie nie wiemy tego, nie mamy żadnego dowodu i bardzo długo, myślę, nie będziemy go mieli, bo to jest w ogóle dyskusja na temat tego, co mogłoby być takim dowodem, ale najkrótsza odpowiedź jest taka, nie mamy dowodu, nie wiemy, czy te obiekty, które obserwujemy, czy one w ogóle są nadnaturalne, czy to nie jest błąd obserwacyjny, czy to nie jest wyobraźnia, czy to nie jest błąd interpretacji, czy to nie są fenomeny, których jeszcze nie znamy.
Dobra, tego nie wiemy tak. Na tę chwilę. Gdybyś miał dzisiaj postawić pieniądze...
Ale UFO jest prawdziwe w tym sensie, że jest prawdziwym fenomenem, który jest ważny, dlatego że on jest może nie tyle... On nie jest masowy, ale jest powszechny. Bardzo dużo ludzi mówi o tym, że widziało różne rzeczy, że przeżyło rzeczy niesamowite. I to jest w ogóle, tak ode mnie teraz powiem, że to jest niesamowite, kiedy się ujawniasz z tym, że interesujesz się UFO i traktujesz to na poważnie, na zasadzie nie odrzucasz tego, że to jest jakaś głupota i fantazja, to nagle zaczyna się dostawać informacje od znajomych, rodziny, w życiu, od osób, których w życiu byś nie pomyślał, że mogły być zainteresowane. Tak, i mówią, ej, słuchaj, wiesz, ja nie jestem foliarzem, ale ja widziałem takie rzeczy, że ci to zaraz opowiem. Nie? Ja tak zawsze trochę z rezerwą, bo ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. No jest opowieść, ale ludzie zaczynają, mają w sobie potrzebę, żeby opowiedzieć, nie zawsze mają
czyli
pomysł.
Ty słyszysz często takie historie przez to, że ludzie wiedzą, że tym się interesujesz.
Tak, jak w ogóle najpierw to było wielkie zdziwienie. W ogóle skąd ci się to wzięło, przecież to jest fantazja i tak dalej. Mówię, wiesz co, interesuje mnie to po prostu i zacząłem się nad tym zastanawiać tak na poważnie. Chcę zobaczyć, czy coś jest w środku, skoro zaczęło, wiesz, to trafiło do mainstreamu, zaczęło się o tym mówić w telewizji, w amerykańskim kongresie, no to już nie jest fraszka, tak? No warto jest zobaczyć,
no,
o czym oni to mówią.
Dlatego
tak?
też dzisiaj o tym rozmawiamy. Zanim wejdziemy ciutkę głębiej, powiedz jeszcze, zatrzymajmy się na tych statkach, które być może do nas przylatują. Gdybyś miał na dzisiaj obstawić pieniądze, postawić na coś, przylatują czy nie przylatują, na co byś postawił?
Ciężko powiedzieć.
Szczerze jestem ciekaw, bo jesteś gościem, który tym się zajmuje na poważnie.
Powiem tak. No, muszę trochę wierzyć, żeby się tym też zajmować. Tak? To nie jest taki czysty sceptycyzm, chociaż oczywiście są tacy zawodowi sceptycy, którzy się tym zajmują po to, żeby rozbijać te legendy. Natomiast ja mam w sobie jednak coś takiego, że dopuszczam, że to rzeczywiście może coś być w tym. Dlatego też poświęcam na to czas, bo wydaje mi się, że jakby może być, że tą główną nagrodą, którą ja sobie wyobrażam, jest to, że rzeczywiście kiedyś dojdziemy do tego, że się okaże, tak, jest jakaś cywilizacja, jakaś inteligencja spoza Ziemi albo nieludzka inteligencja, czyli jest jeszcze inna forma inteligencji, która objawia się w taki sposób i że to jest ta główna nagroda. Natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć, że tak jest i nie mam na to żadnego dowodu, ani sam nie jestem pewien, czy ja w to wierzę. Mhm. Natomiast jestem spokojny o to, że jakby zadowolę się nagrodą pocieszenia, którą będzie analiza żywego mitu w tych czasach teraz, który mebluje milionom ludzi wyobrażenie na temat rzeczywistości, wszechświata i tak dalej. Samo podążanie za tym jest wartościowe, bo to się dzieje. Ludzie o tym, ludzie to przeżyli, ludzie o tym opowiadają. To jest element rzeczywistości i samo jego badanie.
Bardzo zachowawcze podejście, tak. Bardzo mi się to podoba. Kiedy ten temat UFO w ogóle się pojawił? Od kiedy my na ten temat rozmawiamy? To jest XX wiek?
Tak, znaczy tak klasycznie mówi się o tym, że zaczęło się w czasie II wojny światowej, kiedy pojawiły się pierwsze takie obserwacje dziwnych świateł. No oczywiście to jest wojna, dużo się dzieje na niebie i piloci obserwowali różne światła, zwłaszcza tacy, którzy wracali z misji bombowych z nad Niemiec na przykład i również takie obserwacje zgłaszały obsługi, znaczy załoga na przykład okrętów i to oczywiście dlatego się pojawiło wtedy prawdopodobnie, no bo była jakaś linia raportowania w ogóle, tak? Gdzieś to można było zaraportować, to było istotne. Coś, obserwacja czegoś w niebie, na niebie, jakiegoś światła, obiektu była istotna z celów wojskowych, więc te wszystkie raporty spływały. No i było pytanie, co to jest? Tak? Czy to są jakieś tajna technologia niemiecka, czy japońska, czy co tu się w ogóle dzieje? Więc była też potrzeba, żeby to zanalizować i takie działania w tym kierunku powstawały. Natomiast no, nie udało się nigdy zidentyfikować, co to jest. Piloci zaczęli to nazywać Foo Fighters. Mhm. Taka nazwa wtedy od jakiejś bajki amerykańskiej, czy jakiejś tam reklamy amerykańskiej powstała i na początku to nazywano Foo Fighters w czasie II wojny światowej. Później...
A wiadomo, czy wiadomo, jakie były tamte relacje, co opisywali piloci? Mówisz, że światła, to się jakoś powtarzało?
Światła, metaliczne obiekty, które na przykład wracający z misji bombowych z nad Niemiec piloci brytyjscy albo amerykańscy, którzy właśnie latali z powrotem na Wyspy Brytyjskie do lotnisk, no zgłaszali, że są na przykład towarzyszą im albo pojawiają się na ich drodze takie metaliczne jakby kule świecące różnymi, właśnie zgłaszali, że różne kolory, a to niebieski, a to czerwony i oni nie wiedzą, co to jest, to nie wygląda jak samolot, ich nie atakuje. No i to było takie, wręcz jest notatka Churchilla, który nakazuje sprawdzić, co to jest w ogóle, co to są za doniesienia.
Wow.
Bo dla sztabów brytyjskich, dla sztabu alianckiego, no to było dosyć istotne, tak, że coś lata w powietrzu, to nie jest nasze. Więc to musi być czyjeś.
Tak, potencjalnie to mogło być niebezpieczne.
A to jest istotne. Po wojnie oczywiście to się jakby zmniejszyło się zainteresowanie. Badano, czy to nie jest właśnie niemiecka technologia i są podobno, ja akurat osobiście tego nie sprawdzałem, ale są doniesienia, że byli również przepytywani niemieccy piloci po wojnie. No i oni mówili, że również mieli takie obserwacje. Więc oni też się zastanawiali, czy to nie jest aliancka technologia. Więc jest taka, oprócz tych wszystkich teorii spiskowych, które powstały obok tego, co tam, prawda, Hitler z kosmitami budował statki i tak dalej, których nigdy nie potwierdzono i one zawsze są w takim cieniu, to jednak te obserwacje są prawdziwe. W sensie coś obserwowano. Oczywiście czyli, to jest wojna, dużo się dzieje.
Czyli wojna wszystko. Jakby rozpoczęła ten temat.
Tak, ale to jeszcze wtedy było w takim kręgu wojskowym zamkniętym. Pierwsze takie doniesienia masowe, które trafiły do masowej świadomości, to jest, właściwie to się przyjmuje obserwacje Kenneta Arnolda. To jest pilot, który odbywał jakiś prywatny lot, taki niewojskowy lot gdzieś tam w Stanach, w 1947 bodajże. No i on zaobserwował 6 czy 7 metalicznych obiektów w trakcie lotu i nazwał je właśnie, że one wyglądały jak latające talerze od tego charakterystycznego kształtu. I od tego
ale
się wzięła nazwa...
Ale to był pilot wojskowy?
Ja nie wiem, czy on był pilotem wojskowym, czy on latał w czasie wojny, być może. W każdym razie na pewno był to pilot, który jakby zawodowo latał, tak?
I jakoś to opisał?
Tak, wyszedł on to opisał do mediów, że widział te latające, że to było jak latające talerze. I stąd się wzięła nazwa, to Flying Saucers, czyli latające talerze amerykańskie. No i od tego się w ogóle nagłośniła cała sytuacja, tak? Że coś lata w powietrzu. I za chwilę, parę miesięcy później, mamy Roswell.
No właśnie, 47.
Tak, Roswell, który jest w ogóle wydarzeniem nieprawdopodobnym, dlatego że on ufundował właściwie całą dziedzinę, jaką jest odzyskiwanie, znaczy w ogóle to, co się stało. Tak? W
Roswell, co tam się wydarzyło?
W Roswell... To jest w ogóle...
Tam jest baza wojskowa?
Tak, niedaleko jest baza wojskowa i to była w ogóle baza wojskowa bombowców, jako jedyne to były bombowce, które wtedy przenosiły ładunki nuklearne. To była najpotężniejsza jednostka wojskowa, można powiedzieć, na świecie. Stacjonowała właśnie tam, bo to są takie pustynie, tak naprawdę, pustynie Nowego Meksyku i świetne miejsce do poligonów, mała gęstość zaludnienia, dużo przestrzeni pustej do obserwacji i tak dalej, wszystko tam można robić. No więc tam generalnie w pewnym momencie pojawiły się szczątki na jednym z pól pojawiły się jakieś szczątki, no i zaczęto się zastanawiać, co to jest, żeby ktoś to posprzątał po prostu. Zgłoszono to do bazy, przyjechali ludzie z bazy wojskowej, zaczęli to oglądać, no i najciekawsze jest to, że pierwszy autoryzowany przez bazę wojskową komunikat do prasy jest: mamy jeden z latających spotków. I to jest, tą gazetę można sobie zobaczyć.
I to poszło, jest, tak?
Tak, to poszło. Za chwilę zostało zdjęte.
A było jakieś zdjęcie może?
Nie, są zdjęcia późniejsze.
Jak te szczątki wyglądały?
To jest w ogóle, Roswell to jest inna sytuacja, bo najpierw by trzeba było powiedzieć właśnie, że później jest moment, kiedy wojsko zaraz to dementuje i na poziomie już generała, bo tak to było na poziomie dowódcy bazy, później jeden z generałów dementuje, że nie, że to jest balon meteorologiczny, to są szczątki balonu i jakby są zdjęcia właśnie takie, jak trzymają kawałek folii, to jest szczątki balonu i tak dalej i temat się właściwie oficjalnie zamyka trochę. Natomiast Roswell od momentu, kiedy wystąpił do dzisiaj, to jest w ogóle odrębna historia. Roswell to jest odrębny fenomen, bo on, wiarygodność Roswell i to, co się obok Roswell dzieje, zmieniało się w czasie. Tak? To od miejsca, gdzie to miało być to pierwsze miejsce, które było wzorcem później dla rozbitych statków kosmicznych, bo później oczywiście zaczęły się pojawiać takie zeznania ludzi, którzy rzekomo coś słyszeli, coś widzieli, że tam się rozbił statek, że tam były ciała, że te ciała gdzieś przywieziono do bazy wojskowej, że to nie byli ludzie. I na początku było tak właśnie, że ta wiarygodność rosła. Później to było dementowane przez wojsko. Były akcje dezinformacyjne, żeby jakby odwracać uwagę. W pewnym momencie Roswell stało się takim symbolem takiego plastikowego kosmity. To taki folklor. Tam, prawda, się wszyscy zjeżdżali. To było takie miejsce, UFO miejsce.
Wszystkie filmy powstały,
tak, wszystkie
seriale.
Figurki takie tandetne. Tam jest muzeum w ogóle. UFO biznes. Coraz więcej ludzi tam przyjeżdżało i to się zrobiło aż śmieszne, że w pewnym momencie nawet ufolodzy, którzy się tak na poważnie zajmowali UFO tematem, to już po prostu nie chcieli gadać o tym rozwoju, żeby, bo to było takie...
Spłycenie tematu.
Tak, to było wskoczenie w tą taką jarmarczną ufologię, I want to believe, prawda, i figurki, i to było śmieszne. A i z czasem znowuż mamy teraz taki moment, kiedy pojawiają się na przykład zeznania osób, które po latach, na przykład na łożu śmierci, albo tuż przed śmiercią, albo na emeryturze, zaczynają znowu uwiarygadniać tę historię. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, dlatego że myśmy właśnie chcemy ugryźć to na kanale o UFO i bardzo dokładnie zbadać
ten
przypadek.
Masz swój podcast.
Tak, tak.
Zalinkujemy dla zainteresowanych.
Tak, i dlatego, że tam odkopać, tam były warstwy opowieści ludzi, tam były warstwy dezinformacyjne rządowe, tam są warstwy legend takich miejskich, mitów. Odkopać, co się stało i po kolei skąd przychodziły informacje, to jest w ogóle praca na naprawdę w tym momencie takie dziennikarstwo śledcze, można powiedzieć. Jest masa książek na ten temat. W ogóle przeczytać cały materiał.
Ale był taki motyw, bo wspomniałeś o tym, że rząd celowo dezinformował?
Tak, tak, dlatego że
czego dotyczyła ta dezinformacja?
Rząd później w ogóle, amerykański rząd, jak już było wiadomo, że no, nie jest to balon, bo balony meteorologiczne oczywiście były wysyłane, dlatego że w tamtych czasach jeszcze nie było takiej technologii, oni musieli wysyłać balony, żeby sprawdzać jakby przed lotami tych swoich różnych testowych, bo tam też poligony testowe były, no więc musieli sprawdzać pogodę różnych, żeby wysyłać te swoje te, więc tam często spadały balony. To nie było tak, że ci farmerzy pierwszy raz w życiu balon widzieli.
Mhm. Czyli balon był ściemą na pewno?
Tak. Później, bo się rząd zresztą z tego wycofał i później przykryto to kolejną historią, że to nie był zwykły balon, tylko balon z takiego projektu Morgul, już nie pamiętam dokładnie, Morgul chyba, który miał być no, takim super szpiegowskim balonem, tak? Więc to było jakby, tu było widać, że nawet jest zmiana po stronie tej opowieści tłumaczącej to, tak? Więc jest też znany bardzo przypadek takiego człowieka, który się nazywał Richard Doty, który był oficerem marynarki, nie, oficerem lotnictwa amerykańskiego, który no, znany jest z tego, że to zostało później ujawnione, że on celowo infiltrował środowiska ufologiczne i wprowadzał fałszywe informacje, żeby odciągnąć ludzi, zainteresowanie ludzi od miejsc, gdzie rzeczywiście Amerykanie testowali, bo tam rzeczywiście były pola testowe do tych ich bombowców, prawda, do technologii stealth i tak dalej, do tej najnowocześniejszej
technologii.
No tak,
technologii. Więc ta uwaga nie...
Więc oni chcieli odwrócić uwagę, robiąc taki zamęt, żeby to wszystko ośmieszyć, tak? Mhm. No, to prosty sposób. Wpuszcza się fałszywe informacje, ktoś wychodzi i mówi, że ma super informacje, dokumenta, później się go ośmiesza, tak? No i nagle cała dziedzina jest ośmieszona. Więc ten poziom, ile się na Roswell naniosło tego i grzebanie w Roswell, to trzeba po prostu... No, to jest naprawdę ciężka robota. Okay.
Jakie były kolejne przełomy?
Przełomy w UFO? Znaczy, właśnie cisza była duża po tym, bo po tym, jak pojawiła się informacja o UFO, takie właśnie w prasie amerykańskiej, to było jeszcze kilka przypadków, bo tak naprawdę to chyba nawet nie Roswell był tym przypadkiem, który tak bardzo włączył tą pierwszą falę ufologii amerykańskiej, tylko to były takie przypadki jak na przykład bitwa o Waszyngton, inwazja na Waszyngton, tak to się nazywało, kiedy w 50-tych latach były obserwacje nad stolicą i nad lotniskami i tam było bardzo, bo to było relacjonowane w mediach, to był bardzo duży szum i wojsko musiało coś zrobić, zwłaszcza, że to były czasy zimnej wojny, więc ludzie obawiali się wszystkiego, co lata nad niebem, tak. Bo każdy się obawiał użycia broni atomowej przez Związek Radziecki i w ogóle tego, że przylecą i zacznie się wojna światowa. Tak? Więc to amerykański rząd musiał pokazać, że wszystko bierze na poważnie i że niebo jest bezpieczne. Tak? To jest w ogóle jedna
A te masowe obserwacje polegały na tym, że ludzie co widzieli?
Najwięcej to były światła, tak?
Światła.
To były światła, to były obserwacje właśnie pochodzące od pilotów, światła, które, znaczy też obiekty, które się pojawiały na radarach, to często wyciekało do prasy, to był taki wręcz, no to jak to trwało kilka dni z rzędu, to wywoływało oczywiście panikę, bo ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, tak, no coś lata nad niebem, no i te wyjaśnienia, które się pojawiały, też były niesatysfakcjonujące, no bo wyjaśnienia, jakie się pojawiło po inwazji na Waszyngton, no to było takie, że no to akurat w lato w Waszyngtonie jest takie charakterystyczne miejsce, gdzie pojawiają się różnice temperatur, które no, nasze przyrządy radarowe pokazują to jako fizyczne obiekty, a rzeczywiście to jest jakaś tam nisza, w której jest inna temperatura. No, to jest taka opowieść, która rzeczywiście tak może być, natomiast no, ona nie jest aż tak fantastyczna, nie jest tak przekonująca, żeby przykryć to, więc ludzie ciągle mieli wrażenie, że coś tu jest niedopowiedzianego. No więc powstał projekt, kilka projektów było tajnych, aż w końcu projekt taki bardziej oficjalny, czyli projekt Błękitny wstępnej księgi, gdzie Amerykanie powiedzieli, dobrze, no to będziemy to badać. Tak? Wojsko zleciło badania, była grupa, był projekt Blue Book tak zwany, któremu przewodniczył astrofizyk J. Allen Hynek.
To było oficjalne?
Tak, i oni po prostu jeździli, jak były doniesienia, to przyjeżdżał prawda, Hynek i badał, co się działo, robili badania, przesłuchiwali świadków, robili zdjęcia i później było wyjaśnienie. Tak? No i tam się pojawiały takie wyjaśnienia, bo to było takie głównie po to, żeby wyjaśnić, że to jest wszystko okej. Okay, tak? Że tam jakiś kosmita, który rzekomo był widziany siedzący na drzewie, to tak naprawdę była sowa, specyficzny gatunek.
I tak dalej, i tak dalej.
I tak dalej, i tak dalej. Tych historii było pełno. Ciekawa jest historia w ogóle samego Hynka, który zaczynał pracować przy projektach UFO, jeszcze tych tajnych wcześniejszych, przed projektem Błękitnej Księgi, jako sceptyk. A on skończył twierdząc, że coś w tym jest, że to nie jest tylko wymysł, że on później, bo później było tak, że projekt Błękitnej Księgi skończył się tym, że w 68 bodajże, czy w 66 zlecono przeprowadzenie badań naukowcom, takich, że te badania, które, znaczy te dane, które były zgromadzone w Błękitnej Księdze, żeby raz na zawsze wyjaśnić, czy to w ogóle ma sens, zlecono w Uniwersytecie w Colorado, Edward Condon się tym zajął, fizyk, który w ogóle swoją drogą pracował przy projekcie Manhattan przy budowie bomby atomowej. No i po dwóch latach pracy Komitetu Condona, no on stwierdził, że jakby nie ma sensu badać, bo w większości przypadków to są doniesienia o rzeczach, które łatwo wyjaśnić, a te, które są niewyjaśnione, to po prostu albo z braku danych, albo to jest, no jakby nie ma sensu, w sensie 20 lat badań niczego nie wniosło, to jest bez sensu dla nauki, szkoda pieniędzy, szkoda czasu, trzeba to zamknąć. No
i nie widział potencjału.
Tak, nie widział potencjału.
Ale część nie był w stanie wyjaśnić, tak?
Ale nie był w stanie wyjaśnić, bo twierdził, że no czegoś jeszcze możemy nie wiedzieć po prostu, albo nie mamy wszystkich danych. Zresztą
i może tak
zawsze
jest.
Natomiast ten raport był o tyle ciekawy, że u niego wychodziło niewyjaśnionych przypadków bodajże około 20%, gdzie zazwyczaj przy badaniach UFO wychodzi powiedzmy 7, 8, 5, to są takie liczby mniej niż 10 zazwyczaj. Wychodzi, że z tych wszystkich obserwacji, które są zgłaszane, no to te ponad 90 to są banalne rzeczy, tak? A te właśnie niewyjaśnione to jest te kilka procent. I najczęściej sceptycy o tym mówią, że te 9%, te niewyjaśnione przypadki, to są takie przypadki, że no właśnie jest niewyjaśnione, ale to może być wszystko. Tam śmieć, który leciał w powietrzu i był naświetlony, że to może być jakiś ptak przelatujący, to może być jakiś obiekt, którego, nie wiem, start jakiejś rakiety, nieważne. Ale jak się bada te przypadki, które są niewyjaśnione, to już nie pasuje tak. Bo na przykład jednym z takich niewyjaśnionych przypadków, który Hynek bardzo wziął do siebie i w swoich późniejszych książkach i w późniejszych wypowiedziach twierdził, że to było coś, co na nim zrobiło wrażenie, ta sprawa, bo ona mu pokazała, że to nie jest banalna rzecz. To była sprawa Loniego Zamory, takiego policjanta, który w latach 60., już nie pamiętam dokładnie roku, też to jest Nowy Meksyk i on po prostu jedzie drogą, patroluje okolice i dostrzega jakieś światło, które jest obok drogi. On myślał, że jest wypadek samochodowy. Zgłasza, że jest wypadek samochodowy, że jedzie zobaczyć, co się dzieje. I on zjeżdża z trasy i widzi na pustyni stojący obiekt w kształcie jajka, który jest biały. On stoi na nóżkach i dwie postaci ubrane na biało, w białych kombinezonach, które go widzą. On nie wie w ogóle, co się dzieje. Oni go widzą i w momencie, kiedy go dostrzegli, to wsiadają do tego obiektu i ten obiekt wystrzeliwuje do góry i znika. I on to raportuje z powrotem, że do centrali, czy oni widzą jakiś obiekt na niebie, coś, co leci, tak? I to było badane. Tam się okazało w tym badaniu, że rzeczywiście były ślady, że coś tam stało. Więc to też nie jest tak, że to były jakieś przywidzenia. No i facet jest taki, no Loni Zamora to był taki gość, no stamtąd, wszyscy go znali, taki zawsze uczciwy, policjant, pracował właśnie, no tak, taka lokalna społeczność, mała amerykańska lokalna społeczność, gość, który nigdy nie fantazjował, no i nagle, prawda, wszyscy się tam zjeżdżają, przyjechał projekt Błękitnej Księgi, wszyscy zaczynają go pytać o wszystko, pojawiają się wyjaśnienia, że to była na przykład, że on widział start prawdopodobnie jakiegoś lądownika, który był testowany gdzieś na jednym z policji, poligonów i awaryjnie lądował i on widział start tego lądownika. Jest też jedna z teorii mówiąca, że to była, że to dzieciaki z uniwersytetu zrobiły sobie żarty, taki UFO żart, żeby kogoś nabrać i to jest też bardzo popularne wyjaśnienie. W pewnym momencie Loni Zamora tyle osób go zaczęło pytać, że on już nie chciał z nikim gadać, ani z ufologami, ani ze sceptykami, w ogóle dajcie mi spokój, tak? No i na Hańku to zrobiło tyle wrażenie, że no ten facet jest taki uczciwy, taki swój, no on coś widział, tam coś było rzeczywiście. To nie jest tak, że ktoś sobie jedzie samochodem i nagle na służbie mówi, ej, a w ogóle to ja widziałem jakieś jajko, nie? I zaczyna opowiadać, bo to nie był ten typ człowieka. Więc takich historii było kilka, które sprawiły, że no, jak się patrzy na te niewyjaśnione, te stare, bo to jest z tej pierwszej fali UFO.
Te 20%, tak, tak niewyjaśnione.
No to nie jest śmieć, to nie jest zjawisko fizyczne, które nie znamy. No nie jest takie zjawisko, sobie nie chodzi dookoła obiektu, tak? Albo możemy mu wierzyć, że on coś zobaczył, i wtedy trzeba się zadać sobie pytanie, co on zobaczył. Może rzeczywiście coś testowego, może to rzeczywiście byli jakiś tajny program amerykański, który on zobaczył jakiś no właśnie test lądownika księżycowego czy cokolwiek innego.
No ale wtedy powiedzieć. To było zamiecione pod dywan.
Tak, no znaczy no było jakby sprawa niewyjaśniona i tyle, tak? Natomiast i po tym jak zamknięto projekt Błękitnej Księgi, to amerykańskie władze przez długi okres czasu w ogóle jakby zaprzeczały, że jest sens badania UFO i że w ogóle nie ma się czym zajmować. Tak?
Nic tam mimo się nie działo przez lata.
To nie jest tak, że się nie działo. Były stowarzyszenia, ale nie było oficjalne czynniki, w ogóle nie wchodziły w to. Jakby jest raport Condona. Condon stwierdził, że z punktu widzenia naukowego to są bzdury. Nie ma sensu
gadać,
się tym zajmować. Tak? W ogóle szkoda czasu. Natomiast no, były oczywiście, w Stanach działa MUFON, czyli taka organizacja, która zbiera takie informacje. Działały stowarzyszenia, więc to było tak prywatnie gromadzone. Tylko, że prywatne gromadzenie, to właśnie prywatne badanie nie ma większego sensu moim zdaniem, bo nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zweryfikować. Nie? Mamy obserwacje, widzimy światło, które przelatuje, jest dziwne. Ja mogę prywatnie zrobić zdjęcie, mogę nagrać filmik, których wbrew temu, co się mówi, jest masa, bo ludzie często mówią, a dlaczego teraz nie ma filmików, skoro każdy ma smartfona.
Są?
No to jest ich tyle, że nie da się tego oglądać. W sensie ja osobiście, siedząc w tych tematach, widziałem już przynajmniej 3 wywiady z kosmitami na różne tematy, więc to nie jest tak, że tego nie ma. Tego jest pełno, tylko że wiarygodność tego jest praktycznie
żadna,
bo nie da się tego zweryfikować. No ktoś coś nagrał telefonem.
Szczególnie w dobie sztucznej inteligencji, tak?
Otóż to, ale to nawet takie zwykłe nagranie.
Na TikToku tego też jest.
Tak, no nagranie światła przelatującego, no to trzeba najpierw odsiedzić, czy to nie był samolot komercyjny, czy to nie był test jakiejś rakiety, czy to nie była jakaś technologia. No trzeba ileś rzeczy sprawdzić, których zwykły człowiek sprawdzić nie może, żeby dopiero powiedzieć, czy to jest coś ciekawego, czy nie. W dzisiejszych czasach to już w ogóle nie ma sensu, bo tyle rzeczy lata w powietrzu, tak, że nikt nie jest w stanie tego zrobić. Prywatne drony, helikoptery, jest wojna, więc dużo więcej się dzieje w powietrzu, nawet jakieś, powiedzmy, helikoptery ratunkowe mogą lecieć. No, start Starlinków, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, Jowisz, Wenus, no wszystko jest na niebie. I jak ktoś na co dzień nie ogląda nieba...
Kowalski nie jest w stanie tego ocenić.
Tak, zwłaszcza jak ktoś nie widzi nieba na co dzień.
Ale są osoby, które są znacznie bardziej kompetentne i te osoby też w ostatnich latach dawały jakoś znać wszystkim pozostałym, że jednak być może jest coś na rzeczy. Mam na uwadze chociażby rok 2017. Luis Elizondo, tak? Co się wydarzyło?
To jest przełom, po którym ja wróciłem do tego tematu i zacząłem się zastanawiać, bo ja zacząłem się tym interesować za dzieciaka, że tak powiem. I wtedy to był taki czas programu Nie do wiary, to był czas Archiwum X, serialu.
Uwielbiałem.
I to był czas takiej gazetki Factor X. No to wtedy można powiedzieć tak żartobliwie, że łykałem to jak gąsior kluchy. Wszystko, bez różnicy w ogóle. We wszystko wierzyłem. Co tam było napisane, to o Jezu, to jest prawda. Natomiast, no i później właśnie to wróciło w czasach, kiedy w 2017 roku pojawił się ten artykuł w New York Timesie, gdzie były agent kontrwywiadu wojskowego amerykańskiego stwierdził, że pracował, był szefem tajnego projektu amerykańskiego, który badał doniesienia o UFO. No i to było tyle zaskakujące, że od lat 70. Amerykanie non-stop zaprzeczali, że w ogóle coś badają,
dzieje,
że
tak,
nic takiego ciekawego nie ma. Mimo tego, że w innych krajach badania się pojawiały. Na przykład takim przykładem jest Francja, gdzie Francja już od lat ma instytut, który się nazywa GEIPAN. To jest część francuskiej agencji kosmicznej, która bada to i ma otwarte raporty. W sensie można sobie zobaczyć, tam są raportowane zdarzenia, tam są mapki, tam są opisy incydentów. Oni to robią oficjalnie i oni to robili oficjalnie przez lata. Amerykanie zaprzeczali. I nagle w 2017 nie tylko, że się interesują, ale że mają specjalny projekt badawczy. I jakby nic by nie było takiego dziwnego w tej sprawie, bo takich ludzi, którzy twierdzili, że tajne rzeczy się robi na zapleczu amerykańskiego rządu, jest pełno. W ogóle elementarz teorii spiskowych, że Amerykanie robią coś i nie mówią innym. Wow. Cały internet na ten temat jest.
Więc co tam było takiego?
Ale dziwne było to, że po tym artykule, który został opublikowany w New York Timesie, wyszli oficjele amerykańscy i powiedzieli tak. Między innymi potwierdził to ówczesny lider większości senackiej Harry Reid, senator, który powiedział tak, że on to zlecił, on to finansował. Następnie równolegle z tym artykułem opublikowano 4 filmy, na których widać dziwne obiekty. To są te tak zwane filmy UFO Pentagonu i je udostępnił wysoko postawiona postać, bo je udostępnił Christopher Mellon, który był podsekretarzem Ministerstwa Obrony do spraw wywiadu. Mhm. Czyli no
sami poważni ludzie.
Gość, który opublikował te i Pentagon co zrobił? Tak, to są prawdziwe nagrania. Mhm. No to już wszyscy...
Co one przedstawiały? Oczywiście zobaczyć bez problemu na YouTubie.
Tak, można je zobaczyć, bo w tym momencie one są udostępnione na stronie nawet Pentagonu. Mhm. Można je sobie ściągnąć też na Wikipedii, są dostępne wszędzie właściwie.
A tak jednym zdaniem, co tam przedstawiają?
Obiekty. Dziwne obiekty. Jest tam jedno nagranie Tic Tac i jedno się nazywa Go Fast.
To były te filmy z myśliwców?
Tak. To były te filmy z myśliwców. I one wyszły właściwie zaraz czasowo bardzo blisko tego artykułu, też na stronie New York Timesa były. No i właściwie tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że Amerykanie temu nie zaprzeczyli, tylko wszystko potwierdzili. Tak, był program. Tak, były filmy. Tak, to wszystko jest prawda. No i to wybuchło, dlatego że okazało się, że nie mówimy tutaj o folklorze, nie mówimy tutaj o fantazjach, że to już nie jest, to nawet zapytany kiedyś o UFO taki znany popularyzator nauki, fizyk Michio Kaku powiedział, że to nie jesteśmy już w tym momencie, w czasach, kiedy ktoś mówi, hej Grażyna, zobacz, tam się coś świeci, daj telefon, czy tam aparat, tylko jesteśmy w momencie, kiedy wychodzi przedstawiciel Pentagonu i mówi, tak, te filmy to prawda, kiedy przedstawiciele parlamentu amerykańskiego mówią, tak, badaliśmy, były tajne projekty i tak dalej, tak, i no to jesteśmy w zupełnie innej rozmowie. Dlatego bagatelizowanie tego na zasadzie, a to wszystko jakieś tam bzdury, mhm, moim zdaniem no jest trochę odpuszczaniem wielkiej historii, bo nawet jeżeli oczywiście są wyjaśnienia, są hipotezy, że to jest wszystko ustawka, że Amerykanie grają w jakąś grę, że to jest jakaś właśnie dezinformacja, ale jeżeli to jest dezinformacja, jeżeli to jest gra, to o czym jest ta gra? Z kim jest ta gra? No bo to nie jest tak, że Amerykanie sobie po prostu, ich wysocy prawda, urzędnicy wychodzą, zaczynają gadać o UFO, to jakiś cel musi mieć. To się nie dzieje na co dzień. I nawet amerykańscy sceptycy są teraz na takim stanowisku, że tą sprawę trzeba doprowadzić do końca. To trzeba wyjaśnić. Bo nawet jeżeli oni nie wierzą w to, że za tym rzeczywiście stoją obserwacje UFO na przykład, to oni mówią, musimy wyjaśnić, jak to się dzieje, że wysocy rangą funkcjonariusze wywiadu, społeczności wywiadowczej, politycy, no, oficjalnie przyznają takie rzeczy i mówią takie rzeczy o amerykańskich tajnych programach. My musimy wiedzieć, dlaczego to się dzieje. No bo to nie jest, no, to nie jest byle co, że największa potęga militarna świata wychodzi i zaczyna opowiadać o przejętych statkach, o prawda, obserwacjach.
No tak, no tak. I kilka miesięcy temu mieliśmy kolejny tego przejaw, wakacje, lipiec 2023.
Pamiętam to świetnie.
Słynne przesłuchanie, wysłuchanie pod przysięgą. Pan nazywał się Grasz.
David Grasz.
David tak. Grasz, dokładnie. I co to było za wydarzenie? Pewnie przysłuchiwałeś się temu z wypiekami na twarzy.
Tak, tak, pamiętam to dokładnie. Byłem na wakacjach z dziećmi.
W jakikolwiek sposób przełomowe, czy nie?
O, to niesamowite było wydarzenie. I to jest wydarzenie, które w ogóle, do którego przygotowania było widać już wcześniej, bo tak naprawdę możemy, myślę, że spokojnie możemy założyć, że to jest część tego samego, że to jest część tego samego planu. Zaczęło się od Luisa Elizondo w 2017 roku, Później w związku z tym, że to zostało ukryte, znaczy jak ta społeczność, znaczy społeczeństwo się dowiedziało, że takie programy są, że one są ukryte, że takie informacje są, to zaczęto żądać, że no to chcemy wyjaśnień, chcemy wiedzieć, ile takich spraw było i tak dalej. Powstały te pierwsze właśnie takie komisje, typu tam komisja do spraw badania tych anomalii i tak dalej. One miały te swoje przekształcenia. W pewnym momencie doszło do takich dyskusji i to też Luis Elizondo brał udział i on stwierdził, że ujawnienie tego może być problematyczne z jednego ważnego powodu. Z tego powodu, że ludzie, którzy pracują przy takich projektach, mają podpisane bardzo ścisłe, bardzo surowe umowy o zachowaniu poufności. I on twierdził, że oni po prostu tego nie zrobią. Nawet jeżeli coś wiedzą, to nie powiedzą tego publicznie, dlatego że no, ryzykują majątek, wolność osobistą i tak dalej. I na podstawie jakby tej gałęzi dyskusji zaproponowano taką poprawkę do budżetu obrony narodowej, do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej amerykańskiego, że jeżeli ktoś będzie chciał powiedzieć coś o UFO, znaczy o tych tajnych projektach, tych obserwacji dziwnych obiektów i będzie chciał to zgłosić na drodze oficjalnej do specjalnej komisji, czy tam do Pentagonu, czy do komisji zajmującej się służbami specjalnymi, to nawet jeżeli ma podpisaną umowę o zachowanie poufności, to nie będzie wyciągnięte konsekwencji. W sensie to była ta ustawa dla tych whistleblowers.
Taka amnezja właściwie.
Tak, taka dla sygnalistów, że sygnalistom dano formalną drogę, no że jeżeli chcesz o tym powiedzieć,
duża zachęta.
I dlatego się pojawił Grasz. Gdyby nie ta poprawka, on by się nie pojawił, dlatego że on został później oddelegowany, bo to u nas to też się mówi, no wyszedł facet z amerykańskiego wywiadu i powiedział, że ktoś mu powiedział o UFO i wielkie halo. No, ale to nie jest cała historia.
To nie jest takie proste. Tam byli też piloci przecież.
Tak, ale Grasz, w ogóle trzeba sobie zadać pytanie, skąd on się wziął, co on robił wcześniej? Grasz pracował w agencjach, w dwóch agencjach, które zajmowały się, jedna się zajmowała tworzeniem map dla wojska, a druga się zajmowała wywiadem takim National Reconnaissance Agency, czyli taki narodowy wywiad, ale takich sąd. Więc tak naprawdę Grasz pracował w agencjach, które przy użyciu satelit szpiegowały, zbierały, jakby robiły zdjęcia, zbierały informacje i do map, i później też no, jakby adwersarzy amerykańskich nadzorowały. I to były super tajne, super szpiegowskie tak naprawdę, wysokotechnologiczne projekty. Te wszystkie takie super samoloty szpiegowskie, które wysyłano, żeby szpiegować technologię przeciwnika, to właśnie to National Reconnaissance Agency było za to odpowiedzialne. Grasz tam pracował. Pierwszy raz ona powstała, ta agencja, w 60-tych latach, a Amerykanie się przyznali, że mają taką agencję dopiero w latach 90-tych. Ona była tajna. Więc jak się patrzy z tego punktu widzenia na Grasza, no to jest koleś, który przez całe swoje zawodowe życie pracował w agencji, która za pomocą super wysokiej technologii radarowej, obserwacyjnej robiła zdjęcia i nadzorowała, co się dzieje na planecie Ziemia. No jeżeli sobie wyobrazić jakieś miejsce, gdzie ktoś mógł trafić na UFO, no to jest to miejsce. To nie jest po prostu jakiś agent, który sobie przyszedł, siedział za biurkiem i nagle mówi, że ktoś mu coś powiedział. On został oddelegowany do badania UFO, do tego projektu ARO, gdzie badano te doniesienia o UFO, dokumenty, i on tam został oddelegowany jako właśnie pracownik tej agencji. I on w trakcie pracy, jak się zapoznał ze sprawami, to stwierdził, że kurczę, tam jest coś, zaczęli ludzie do niego przychodzić właśnie, składać raporty, on ich przysłuchiwał na drodze oficjalnej, oni mu pokazywali różne dokumenty, on zbierał te informacje, aż doszedł do wniosku, że on chce to sprawdzić i złożył wnioski o to, że chce dostęp do tych tajnych, bo on mówił na przykład o tym, że Amerykanie mają tajne projekty, w których badają odzyskane obiekty z takich miejsc jak Roswell na przykład, tylko że on nie wspominał o Roswell, bo stwierdził, że nie może mówić o rzeczach, które odbyły się na amerykańskiej ziemi i nie może mówić o rzeczach, które tam z jego czasów, tak? Czyli mówił, że no tak ogólnie tylko, że mamy ileś tam obiektów. On mówił, że kilkanaście obiektów w różnym stanie technicznym Amerykanie mają i badają. I problem polegał na tym, że on chciał na początku dostać do tego dostęp i mu odmówiono dostępu do tych projektów. I wtedy złożył skargę i ta skarga zrobiła się oficjalna, bo on złożył skargę do inspektora tej społeczności wywiadowczej amerykańskiej i tam złożył wszystkie dokumenty, wszystkie dowody, to, czego się dowiedział, że odmówiono mu dostępu do tego, a on ma w ramach swoich kompetencji ma to badać, nie? I ta skarga była powodem, dlaczego on później został przesłuchiwany, tak? I dlatego na przykład, jak on mówi na przesłuchaniach, że on nie może tego powiedzieć publicznie, on to wszystko złożył w dokumenty na tej drodze oficjalnej, no to właśnie dlatego on tego nie pokazuje, tak? I dużo ludzi mówi na przykład, no Grasz nie jest wiarygodny, bo nam nie pokazał żadnego dowodu, tak?
Powiedział, że coś wie,
no tak, ale on sam mówi, że złożył te wszystkie dokumenty do czynników oficjalnych. I te czynniki oficjalne przyznają, że na pierwszy rzut oka przejrzenie jego dokumentacji, czego on im dostarczył, stwierdzi, że to jest spójne i podlega w tym momencie weryfikacji. Oni to sprawdzają, czy to, co on mówił, jest prawdą, a on twierdzi, że zna i kryptonimy projektów, i miejsca, i osoby, które się pracowały przy tym. No i trudno sobie spodziewać się, że on powie to publicznie, bo nawet jeżeli to nie są programy UFO, ale programy tajnych technologii, no to Chińczycy tylko czekają na adresy, nazwiska, nazwy projektów i wszyscy, prawda, jasne, adwersarze tylko czekają, żeby się dowiedzieć.
On wtedy faktycznie nie powiedział zbyt wiele, ale przekazał kilka takich ciekawych informacji. Padło hasło, że Amerykanie mają w posiadaniu jakieś obiekty, tak? Nie z naszej ziemi, ale też chyba było coś o śladzie biologicznym.
Tak. Nie powiedział dokładnie o ciałach, natomiast powiedział o tym, że mają próbki biologiczne. Powiedział, to było coś takiego, że no zdajecie sobie sprawę, że jeżeli odzyskuje się rozbite na przykład pojazdy, to czasem
nie
zostają
puste
ślady pilotów.
Mhm, aha.
Albo tak, że czasem zostają ślady pilotów i mamy próbki biologiczne również.
Okej. I tam też byli piloci podczas tego wysłuchania.
Tak.
To też było ciekawe, co oni opowiadali, pamiętasz?
Oczywiście, że tak. No, to jest w ogóle jeden...
Nie musisz cytować, ale mniej
jeden
więcej...
Z ciekawych... Nie, to o tym musimy powiedzieć, bo to jest jeden z przykładów tak zwanych nierozwiązanych spraw, których nie wiadomo do tej pory, co było. To jest incydent z Nimitz. USS Nimitz, 2004 rok. To jest bardzo ważne, żeby poznać ten incydent, bo on troszkę wywraca taki powierzchowny sceptycyzm, który w Polsce panuje, który ja rozumiem, bo ludzie się po prostu tym nie interesują, znaczy sceptycy się tym nie interesują. My nie mamy sceptyków zawodowych, którzy rzeczywiście siedzą w temacie i są sceptyczni. Więc powierzchownie to można powiedzieć, ktoś coś tam powiedział, nie mamy dowodów. Ale na czym polega ta niewyjaśniona sytuacja z Nimitz? Ona była badana właśnie między innymi przez Luisa Elizondo. Jest 2004 rok i grupa bojowa, której środkiem, centrum jest USS Nimitz, czyli taki atomowy, wielki, ogromny lotniskowiec atomowy, wyrusza na ćwiczenia. To ćwiczenia odbywają się 100 mil od San Diego, w Kalifornii, no tam na środek oceanu, 100 mil od brzegu amerykańskiego i tam są ćwiczenia. I oprócz tego na tym lotniskowcu jest eskadra najnowocześniejszych myśliwców i między innymi dowodzi tą eskadrą kapitan, i teraz właśnie zapomniałem, on się nazywał...
Uzupełnimy w opisie.
Nie, no muszę to powiedzieć, muszę sobie przypomnieć po prostu... David Fravor, komandor. Facet, który jest przeszkolonym pilotem, ukończył najlepsze szkoły wojskowe, jest po kursie Top Gun, czyli no po prostu topowy pilot myśliwca amerykańskiego. Najnowocześniejsze myśliwce przechwytujące amerykańskie. Ćwiczą w tamtym rejonie. Oprócz tego, oprócz USS Nimitz, jest tam jeszcze USS Princeton, taki krążownik bodajże, czy też jakiś okręt, który posiada, on jest istotny w tej historii, dlatego że on posiada super nowoczesny radar do monitorowania powietrza, przestrzeni powietrznej. No i ten USS Princeton w trakcie tych, to jest 2004 rok, nikt się nie interesuje UFO. W Polsce nikt się nie interesuje, to już jest tylko nisza, to nie jest środek zainteresowania. To tam nic się nie dzieje za bardzo. W 2004 roku to jest, prawda, folklor, piwnica. No i Princeton donosi, że widzą serię obiektów. Jakieś obiekty w powietrzu, których nie powinno tu być. To jest środek Pacyfiku. Nic tam nie powinno być. I nic nie ma prawa być, bo to jest rejon zastrzeżony. Nikt nie ma prawa tu wlecieć i tak dalej. Tak? A tam jest seria obiektów. No więc oni startują, żeby te obiekty im się przyjrzeć z bliska. Jeden z takich obiektów, podlatują do jednego z takich obiektów i Fravor opowiada, że no widzi ten obiekt. Tak? Że to jest obiekt, który wisi nad poziomem wody i on tam jest w miejscu. Tak? I on ma bodajże długości kilkanaście metrów. jest biały, jest taki jak tic-tac, właśnie stąd ta nazwa, takie jajko. I co jest charakterystyczne, to, że on na przykład nie ma żadnych śladów takich powierzchni nośnych, skrzydeł, napędu. No nie wiadomo, na jakiej zasadzie on się w ogóle utrzymuje na tej powierzchni, tak? Że nawet nie ma śladu cieplnego, nic tam, nie ma kokpitu, nie ma śmigła żadnego, nie ma... No to jest po prostu właściwie taki tic-tac, tak? No i się patrzą na to. To zresztą u Freivora w samolocie jest jeszcze jedna osoba z tyłu, czyli ten oficer taki od broni. I jest drugi, tam jest sam cztery osoby, to były dwa myśliwce po dwie osoby załogi, więc cztery osoby to widzą. Freivor decyduje się podlecieć do tego bliżej i robi taki ruch kolisty, jakby schodzi w dół i ten obiekt zaczyna imitować jego ruch do góry. No więc tam prawie dochodzi do takiej, jest strach, że dojdzie do kolizji, ale w pewnym momencie ten obiekt znika, wystrzeliwuje, po prostu dostaje nagłego przyspieszenia, znika i pojawia się w bardzo charakterystycznym miejscu, bo oni myśleli, że on zniknął po prostu. Już, poleciał sobie. No ale dostaje właśnie Freivor informację z tego centrum nadzorczego, że nie uwierzycie, ale on się pojawił w miejscu, gdzie wy się zbieracie, taki assembly point, gdzie oni po ćwiczeniach zbierają się i stamtąd wracają na ten swój, do bazy, tak, do tego lotniskowca. I to jest miejsce, które znają tylko piloci na odprawie.
Aha.
I ten obiekt tam jest, na nich czeka. Oni jeszcze tam w ogóle nie dolecieli, tak? Więc to zaczyna się robić dziwne. Oni wracają na ten lotniskowiec i wysłane następna drugi samolot. I to ten drugi samolot już wyposażony w kamerę, bo oni latali tam na takim bardzo uproszczonym sprzęcie, bez żadnej broni i tak dalej, na takim okrojonej wersji tego, no bo to był testowy, jakby to były ćwiczenia, więc oni tam nie byli uzbrojeni, nie mieli pełnego wyposażenia i tak dalej. I startuje drugi samolot, żeby się przyjrzeć temu samemu obiektowi już z kamerą FLIR, czyli taką kamerą na podczerwień, która no, ma uchwycić. No i ten drugi pilot nagrywa ten sławny filmik, który staje się jednym z tych filmików
czyli
Pentagonu.
Czyli jest wideo, tak?
Tak, jest wideo. No i tu jest... No i ta historia się kończy, prawda? Te obiekty w końcu odlatują. Ludzie z Princeton, podobno jak Freivor mówi, jak z nimi rozmawiał, oni mówią, że to nie jest pierwszy raz. Oni widzą takie rzeczy często. Że to jest taka tajemnica Poliszynela, o tym się mówi. Oni to kiedyś raportowali, teraz już nie raportują, nikt tych raportów nie czyta. Zresztą Freivor jest w ogóle bardzo, on we wszystkich wywiadach mówi, że on złożył raport, ten raport został przyjęty, on opowiedział o tej historii, ci jego ludzie też i właściwie tyle, tak? Dziękujemy. No, okej, nic się nie dzieje, nikt go nie pyta, nikt go nie wzywa. Przez lata w ogóle zero zainteresowania przypadkiem i on był zdziwiony, że jakby nikt tego nie analizuje. No, oni widzą coś w powietrzu, nie wiedzą co, to coś lata szybciej od nich, przyspiesza szybciej od nich, jest w ogóle, on jeszcze tak z pasją czasami mówi, jako pilot, to ja bym chciał tym polatać, bo to tak lata, no tak. Że to po prostu jest niesamowite, nie? No i ten kazus się zamyka. Później jest badany właśnie przez Luisa Elizondo w tym jego projekcie. No i to jest sprawa niewyjaśniona do dzisiaj. No i teraz tak, no możemy sobie powiedzieć, że to jest, nie wiem co, anomalia pogodowa? No anomalia pogodowa się nie nagrywa na radarach, nie widzisz jej. Tam, co mamy w ręku? Mamy zeznania czterech pilotów, którzy to widzieli na oczy. Mamy odczyty z radaru Princetona. Oczywiście one nie zostały upublicznione. No to też jest właśnie problem, że ale tego Amerykanie mówią, że nie, nigdy w życiu nie upublicznimy takich rzeczy, no bo nie pokażemy swoim adwersarzom, jak działają nasze radary, a taki filmik z odczytu radarowego byłby bezcenny dla przeciwników, tak? Nawet ten film, który jest nagrany, jest z takiej słabej jakości, bo to nie jest nagranie
no
czyste.
No właśnie, one zawsze są słabej jakości.
Bo to nie jest czyste nagranie. To jest nagranie najczęściej, to jest kamera, która nagrywa wyświetlanie. Oni nagrywają zwykłą kamerą coś, co się wyświetla, dlatego po to właśnie, żeby nie pokazać przeciwnikom, no bo jak oni by wypuścili taki fragment, to pierwsze co, to ten fragment jest ściągany, jest analizowany, co oni potrafią nagrać, tak? Jak działają ich sprzęty, co one nagrywają, dlatego tam nigdy nie ma na przykład, na tych sprzętach nie widać odczytów różnych dodatkowych, które są na radarach wojskowych, tak? Jakieś tam prędkość i tak dalej. No nie pokazują tego, bo nie mogą tego pokazać, tak? Zwyczajnie. Znaczy, no takie jest tłumaczenie. Ono jest w jakiś sposób racjonalne. No, trudno sobie powiedzieć, że oni teraz wrzucajcie, mamy surówkę, wam wrzucimy na serwer i sobie ściągajcie i oglądajcie, tak? No tego nie będzie. Natomiast tutaj mamy poważnego faceta, czterech pilotów, którzy coś widzieli, mamy obsługę
Princetona. Tak, jest to temat zupełnie niedoprowadzony do końca, tak?
Jest niedoprowadzony, to jakoś... ale to jest właśnie tak wyglądają te przypadki niewyjaśnione.
To jakoś powróciło podczas tego wysłuchania?
Bo David Fravor zeznawał to wszystko później pod przysięgą, bo właśnie na tym on siedział razem z Graszem.
Czyli to on był też tam na tym
wysłuchaniu. On był właśnie na tym przesłuchaniu, ty taki siwy.
To i to powtórzył, to
tak,
on.
Okay. On to powtórzył, tak. On to powtórzył na przesłuchaniu, już ściągnięty po latach, już na emeryturze, bo to był 2004 rok, kiedy to się wydarzyło, a przesłuchanie jest 2023, więc tak naprawdę to nie jest tak, że on poszedł do telewizji i zrobił karierę na UFO, tak, Fravor. Nie, on przez lata w ogóle nikt, go, nawet w wojsku go nikt o to nie pytał.
Ciężko byłoby mu to zarzucić.
Skończył karierę, tak. Poszedł pracować do prywatnego sektora i nagle to zainteresowanie wróciło, jak pojawił się projekt Luisa Elizondo i później jak to zostało ujawnione, to wyciągnięto ten Nimitz jako taki przypadek, który pokazuje, jakie mamy te niewyjaśnione przypadki, bo właśnie bardzo często ktoś mówi, a niewyjaśniony przypadek, bo zdjęcie słabej jakości, niewyjaśniony przypadek, bo to mógł być, nie wiem, ktoś pomylił Wenus, no to raczej nie pasuje do tego przypadku, nie? Jest oczywiście wielkie pytanie, co tam było widziane, no bo jednym z takich najprostszych odpowiedzi, którą się często zadowalamy, to jest, na pewno jakaś chińska technologia, która po prostu drony szpiegowskie. Jest to możliwe, ale czy w 2004 rzeczywiście Chiny dysponowałyby taką technologią, żeby wysłać drona o wielkości kilkunastu metrów, który...
Bez żadnego napędu.
Tak, bez żadnego napędu, który przeleciałby taki kawał drogi 100 mil od wybrzeża amerykańskiego, szpiegował sobie najnowocześniejszą amerykańską technologię i robił z nich w sumie jaja, bo po prostu wymykał się, nagrywał i nie dał się nawet zidentyfikować, ani złapać. Czy rzeczywiście w 2004 roku Chiny dysponowały takim, czy Rosja, czy jakikolwiek, nie wiem, Iran, czy jakikolwiek inny typowy adwersarz amerykański, czy ktokolwiek miał taką technologię? Fravor mówi, nawet my nie mieliśmy takiej technologii. I tu jest kolejna hipoteza. Może to jest amerykańska technologia testowa, którą specjalnie nie powiedzieli ludziom i wypuścili takiego drona, żeby zobaczyć, czy on będzie wykryty, jaka będzie reakcja. Ale tutaj specjaliści mówią, też Fravor, ale też inni, że takich rzeczy się nie robi. Oni mają do tego poligony, dlatego że to jest ogromne ryzyko. To jest ogromne ryzyko wypuszczania takiej testowej technologii na poligonach, gdzie są ludzie, którzy o tym nie wiedzą, że tam coś będzie testowane. Te sprzęty ogromnie kosztują. Tam może dojść do kolizji. A co jak taki testowy na przykład obiekt by spadł? No przecież trudno jest go też wyłowić, więc oni nie robią tego w takich niekontrolowanych warunkach, że sobie tą super tajną technologię puszczają, żeby ona sobie latała nad ludźmi. Nie?
No tak, ale też myślę, ciężko byłoby uwierzyć faktycznie, że szczególnie w tamtym czasie jeszcze, kilka, 20 niecałe lat temu, no ktokolwiek na naszym świecie miałby taką technologię, o jakiej opowiadali ci piloci, no bo tak, żadnych silników, żadnych...
Tak, Luis Elizondo
skrzydeł,
w ogóle...
przyspieszenie jakieś niesamowite. Co oni tam mówili?
Luis Elizondo
oni się poruszali w dziwnych kierunkach, tak?
Tak, on wymienił pięć cech, które odróżniają UAP, bo teraz to już się nazywa UAP, czyli ten niezidentyfikowany fenomen. On wyraźnił pięć cech, które mają. Jak patrzysz na coś, to po tych pięciu cechach widzisz, że widzisz UAP, a nie coś innego. Po pierwsze, to jest natychmiastowe przyspieszenie, właściwie z miejsca. I to ponad szybkość dźwiękową, bez gromu dźwiękowego, co jest bardzo charakterystyczne, dlatego że jak się przekracza barierę dźwięku, to jest to charakterystyczne puf, uderzenie. Tam nie ma tego. Po prostu coś przyspiesza i nie daje tego uderzenia. Druga cecha to jest właśnie brak tego, tak zwana antygrawitacja, czyli oni to nazywają antygrawitacją, w sensie, że ten obiekt nie lata tak jak wszystko inne. Nie ma powierzchni nośnej, jak skrzydła, nie ma napędu, nie widać tego napędu, jak to się w ogóle unosi, więc nazwali to antygrawitacją. Te obiekty przekraczają często różne domeny, tak to się o tym mówi, czyli są obserwowane i też są takie obserwacje, że na przykład to wpada do wody albo wypada z wody i jakby zupełnie to nie zmienia cech tego lotu, nie? W sensie, że to się ten obiekt się wbija w wodę i on sobie dalej
ciężko
leci dokładnie
w to uwierzyć.
Tak samo.
To jest niesamowite.
Tak, właśnie dlatego to jest niesamowite, tak? Kolejnym taką cechą jest też to, że niska obserwowalność, czyli te obiekty potrafią zakłócać pracę urządzeń. ale też same w sobie są bardzo słabo się je da nagrać na przykład. One są zamazane, one psują te narzędzia, potrafią je wyłączyć, potrafią zniknąć tym narzędziom tak w moment, że po prostu radary nagle przestają uchwycać te obiekty. Więc to są te cechy, na które wskazuje Elizondo, że jak się patrzy na ten obiekt, to w tym momencie wiemy, że to nie jest nic, co jest nasze. Bo jakby to jest za dobre. My byśmy chcieli mieć taką technologię. No więc tak o tym mówią Amerykanie. No i wszystko teraz się wisi na Davidzie Graszu, który nie pokazuje żadnego dowodu, który mówi, że ma te raporty, że to wszystko złożył do sprawdzenia. I na razie byliśmy trochę w martwym punkcie. Amerykańscy, tam w ogóle częścią tej jego historii było też to, że to prywatne firmy wojskowe amerykańskie dostawały zlecenia na badanie tych szczątków i biologicznych i tych szczątków pojazdów i że robili to za zamkniętymi drzwiami, nawet nie informując ani prezydenta, ani parlamentu. No i dla amerykańskich parlamentarzystów to już było za wiele, no bo jak to, oszukują nas na pieniądze? No nie, teraz trzeba to wyjaśnić, więc oni się poczuli jakby, bo to przesłuchanie samo to było w ogóle w komisji przejrzystości bodajże, czy tam, to nie była komisja służb specjalnych, tylko to była komisja właśnie taka transparentności i tak dalej. Chodziło o to, że żeby pokazać, że amerykański rząd za plecami amerykańskiego podatnika wydaje pieniądze na jakieś dziwne projekty i nikt tego nie nadzoruje. No bo jeżeli nie wiedzą o tym ludzie, nie jest informowany Biały Dom, nie jest informowany Pentagon, ktoś sobie robi jakąś samowolę, tak? No więc zaczęli to drążyć. Nawet była pomysł ostatnio, taki wielkie hasło była ustawa UAP Disclosure Act, czyli robimy ustawę, która ma nakaz ujawnić. Będziemy teraz robić wszystko jawne. Każdy ma prawo wiedzieć, bo to jest też takie bardzo mocne oświadczenie od ludzi, którzy właśnie są kojarzeni z tą agendą ujawnienia, że oni mówią, ludzie mają prawo wiedzieć, co się dzieje nad ich głowami. To jest zbyt ważne. My nie mamy prawa jako, nie wiem, wojska amerykańskie, jako amerykańska władza ukrywać przed ludźmi faktu istnienia, nie wiem, nieludzkiej inteligencji, faktu istnienia czegoś więcej nad naszymi głowami. Więc my musimy to ujawnić dla dobra całej ludzkości. No to już, jak Amerykanie mówią, że coś robią dla dobra całej ludzkości, to już pierwsza czerwona lampka się zapala. Ale rzeczywiście było tak, że amerykańscy parlamentarzyści wyszli z taką propozycją, że zrobimy UAP Disclosure Act, czyli wszystkie agendy amerykańskie, wszystkie ich urzędy i tak dalej muszą gromadzić informacje na temat obserwacji właśnie UAP, wszystkie informacje, jakie mają i na temat obserwacji, wszystko, co dotyczy tych dziwnych obiektów, które oni w ramach swojej pracy mogli się dowiedzieć. Na jakimkolwiek etapie mają to zgromadzić. Następnie to miało być, następnie prezydent miał powołać taką grupę specjalistów, którzy by przejrzeli te dokumenty i oni by następnie zdecydowali, co należy ujawnić, co należy zachować. I to było tak domyślnie, że domyślnie wszystko miało podlegać ujawnieniu, no chyba, że ta grupa ekspertów stwierdzi, że akurat ujawnienie tego przypadku zagrażałoby tak. Ameryce, to mieli to wstrzymać. I to niedawno przychodziło właściwie do parlamentu ze wsparciem obu partii, bo to i republikanie, i demokraci.
No i co?
No i w momencie, kiedy już doszło do takiego właściwego głosowania, no to te najwyższe czynniki partii republikańskiej i demokratycznej, no można powiedzieć tak mówiąc brzydko, uwalili ten projekt. W sensie ten projekt przeszedł, ale okrojono go w ten sposób, że żadnego ujawnienia nie będzie, nie będzie obowiązkowego ujawnienia, będzie tylko zgromadzenie informacji. Więc urzędy i agencje są zobowiązane do gromadzenia informacji, ale nie ma nic o ujawnieniu. No więc od razu jest duże rozczarowanie. Duże rozczarowanie, ale jest też...
Ale czemu nie ujawniają?
No nie ujawniają, właśnie, to jest dobre pytanie. I na jego podstawie jest budowana wśród amerykańskich sceptyków bardzo ciekawa hipoteza, której w Polsce się niestety nie usłyszy od polskich sceptyków, którzy się jakby nie interesują tymi sprawami. I mówiąc szczerze, ja się trochę tego nie dziwię, bo jeżeli ktoś się nie chce zajmować UFO, to się nie zajmuje UFO, ale jeżeli już ktoś chce się czegoś dowiedzieć o UFO, to warto by było poszukać kogoś, kto rzeczywiście zna temat, bo się można dowiedzieć na przykład, jak amerykańscy sceptycy odbierają to, no bo coś się dzieje.
No i co oni mówią?
Coś się dzieje na pewno, to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśla, tak? Przychodzą ważni oficjele i opowiadają o UFO, coś musi się w tym kryć. No i jest taka hipoteza, że być może źródło tej całej opowieści o tych odzyskanych statkach, o tych badaniach i o tych projektach jest takie, że to nie jest tak, że Grasz kłamie. To nie jest tak, że oni kłamią. Być może oni są wprowadzani w błąd i być może jest ku temu poważny powód. Twierdzi się, że ta cała UFO historia, te całe opowieści o amerykańskich programach tak zwanej inżynierii wstecznej, czyli odzyskiwania obiektów UFO i próba odtworzenia ich technologii zaawansowanej, jest tak naprawdę wielkim przykrywką dla amerykańskiego programu odzyskiwania inżynierii wstecznej technologii przeciwników. Czyli technologii chińskiej, technologii irańskiej, rosyjskiej, jakiejkolwiek innej. I o tym wiemy, że to na pewno się dzieje, że Amerykanie zbierają różne ze wszystkich katastrof. To jest marzenie, żeby dostać się jako pierwsi i zdobyć kawałki rakiet, które spadły, jakieś, prawda, nie wiem, jak ze Sputnika coś spadło do oceanu, to dopłynąć do tego jako pierwsi i tak dalej, no, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, bo to jest niezbędny element amerykańskiego programu obrony, w ogóle ich doktryny obronnej, oni muszą być technologicznie, bo mają tylu wrogów, że oni muszą być technologicznie przed wszystkimi innymi, bo w momencie, kiedy oni przestaną być najsilniejszym państwem, to najprawdopodobniej zostaną zaatakowani, więc dlatego oni muszą to mieć. I mówi się o tym, że być może tam rzeczywiście są projekty, w których oni odzyskiwali technologię, na przykład radziecką, i odzyskiwali technologię przeciwników, no ale jak to ukryć? Jak ukryć te badania? No więc brali tych naukowców i pokazywali tym naukowcom na przykład jakiś materiał do badania im dawali, który był fragmentem na przykład rosyjskiej rakiety.
I mówili, że i to mówili, UFO?
To jest UFO. To jest UFO, tylko nie możesz nikomu powiedzieć. I teraz taki naukowiec...
Ale jest.
Naukowiec rzeczywiście bada i nawet jeżeli on to powie, no to po pierwsze zrobi się z niego świra. Ale jeżeli to nawet nie pomoże, no to... Jakby, no co, badał UFO, tak? Wszyscy myślą o UFO i jest taki, no, a wchodzimy już w ten temat tych wszystkich
mega
zaawansowana i tak dalej. Tak.
Hipoteza, ale bardzo ciekawa.
I to jest, i być może ja nie twierdzę, że tak nie jest, że być może oni właśnie zbierają plon swojej poprzedniej jakby przykrywki, tej UFO z czasów zimnej wojny, że być może ci ludzie są w święcie przekonani, że oni idą po śladach cywilizacji, a idą po własnych śladach. To jest bardzo może. To jest w ogóle moje przeczucie człowieka, który bada UFO i stara się badać to na poważnie. I tak samo jak siedzę w swojej dziedzinie, czyli w tej, jak to się mówi, paleoastronautyce starożytnej, że ja do końca nie wiem, czy ja idę po tropach wiodących do odkrycia tajemnicy, czy my w tej mgle chodzimy po swoich własnych śladach. Ale to jest równie fascynujące, bo na koniec zostają nam fascynujące historie. Mimo tego, że nie jesteśmy do końca przekonani. Ja na przykład osobiście byłem bardzo, na początku wierzyłem Graszowi, znaczy może nie tyle bardzo wierzyłem, co wydawał mi się bardzo wiarygodny. Poznałem jego drogę zawodową i wydawało mi się, że to jest koleś, który rzeczywiście może mówić prawdę. Natomiast z czasem, teraz jestem na przykład bardzo sceptyczny do Grasza, a jestem sceptyczny z dwóch powodów. Na przykład ostatnio dał duży podcast, duży wywiad u Joe Rogana. Parę godzin, tam z dwie godziny, przesłuchałem cały.
No i?
No i David Grasz w tym wywiadzie nie wygląda jak whistleblower, który właśnie odkrywa przed ludzkością najpilniej strzeżoną tajemnicę. Wygląda jak człowiek, który trafił do swojego raju, gada sobie o UFO, żarciki rzuca, nazwiska z ufosfery, nawiązuje do różnych tematów, które krążą w ufologii, do mitów, do folkloru. Świetnie się w tym porusza.
Czyli jaki wniosek
jak dla mojego ucha to piękna melodia, ale to jest melodia, to nie jest melodia człowieka, który jest sceptyczny i nagle trafił w czasie pracy.
Czyli chciał w to uwierzyć.
Albo on się tym interesował po prostu wcześniej. To widać, że... Zresztą zobaczmy, jak się zachowywali i jaki los spotkał innych sygnalistów. Co się stało ze Snowdenem? Julian Assange? Czy oni siedzieli sobie u Joe Rogana, śmieszkowali, jeździli po podcastach? No nie. Więc do samego Grasza mam bardzo dużo teraz wątpliwości, natomiast temat jest dalej pchany. Dalej jest aktywny Christopher Mellon, były właśnie podsekretarz stanu do spraw wywiadu. No to nie są anonimowe osoby. Oni twierdzą, że tych przypadków będzie więcej. Zresztą Grasza zeznania były potwierdzane, wypowiadali się także inni emerytowani, na przykład wojskowi, że tak, to co mówi Grasz jest prawdą. No więc tu jest w ogóle wielkie pytanie, co się dzieje tam? I chcemy uzyskać tą odpowiedź i Amerykanie też chcą, i amerykańscy sceptycy też chcą wiedzieć, co tam się dzieje, co wy ukrywacie, bo coś na pewno się dzieje. To nie jest tak, że wychodzi jeden gracz, tak jak się go porównuje na przykład do Boba Lazara, do faceta, który w latach 90. wyszedł i powiedział, że pracował w Roswell przy spotkach, tak? Nie akurat w Area 51, tylko w strefie S4, no ale to był człowiek taki strzał znikąd, tak? Pojawia się facet, nikt nie chciał potwierdzić, czy on kiedykolwiek pracował, on tam opowiadał, że wchodził do statku i tak dalej, cała seria opowieści, ale nigdy nie potwierdzono większości elementów jego historii, są duże wątpliwości, czy nie kłamał zresztą i w ogóle, no i na przykład czasami w Polsce się go porównuje. No David Grasz to taki kolejny Bob Lazar. No nie, no to jest zupełnie inna historia. Tak?
Ojej, myślałem, że po tym spotkaniu będę o UFO wiedział znacznie więcej, a powiem ci, że w tej chwili czuję się, jakbym już kompletnie nic na ten temat nie wiedział. Nie wiem, czy wierzę, czy nie wierzę.
A dopiero poskrobaliśmy temat, dopiero wchodzimy w tą wielką mgłę tajemnicy, w której jest wiele jeszcze do zbadania, ale ważne jest moim zdaniem, żeby wybrzmiało, że jeżeli chcemy to traktować na poważnie, a tak ja to traktuję, to musimy trzymać się faktów i takie hasło, które chciałbym, żeby wybrzmiało na koniec. Moje motto, które oczywiście zaciągnąłem gdzieś, słysząc, że miej głowę otwartą, ale nie tak szeroko, żeby wypadł z niej mózg.
O, dobra, dobra.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.